Właściwa adaptacja gry licencjonowanej to proces znacznie głębszy niż powierzchowne nałożenie znanych grafik na gotowy system reguł. Mechanika nie może być jedynie warstwą koloru, musi stać się narządem ruchu marki. To system procedur, który przekłada DNA świata i oczekiwania fanów na konkretne doświadczenie interaktywne. Kluczem do sukcesu jest transformacja mitu w ergonomię. Projektant musi zidentyfikować tak zwaną oczekiwaną akcję, zestaw działań charakterystycznych dla danego IP, i przełożyć ją na język komponentów, unikając pułapki literalnego kopiowania treści. Prawdziwa wierność licencji nie objawia się w arytmetycznej dokładności wobec kanonu, lecz w wiarygodnej rekonstrukcji doświadczenia emocjonalnego. Wymaga to od twórcy roli tłumacza. Musi on dokonać świadomej kompresji sensu, zamieniając cyfrowe algorytmy na analogowe mikromaszyny, kości, karty czy żetony. Cel jest jeden. Gracz nie może stać się urzędnikiem obsługującym instrukcje, lecz aktywnym uczestnikiem świata, w którym mechanika jest tożsama z klimatem. W grach licencjonowanych najgroźniejszym złudzeniem jest wiara, że wystarczy zmienić ilustrację i dodać znane logo. Dobra adaptacja zaczyna się od pytania, jaką mechanikę wymusza ten świat, jeśli potraktujemy go poważnie. Mechanika nie jest dodatkiem do marki, lecz jej narządem ruchu. Gra planszowa rozkłada świat na procedury i tworzy gramatykę działania. Kluczem jest pytanie, jak zamienić mit w ergonomię. James Sheehan pokazuje to na przykładzie konwersji Fallouta. Jeśli przerobić go wyłącznie na grę bitewną, istotna treść wyparuje. Dlatego niezbędne są działania Beyond Wombat, czyli wszystko to, co wykracza poza eliminację przeciwnika. Dobra adaptacja wymaga rozpoznania oczekiwanej akcji. To zestaw działań, których fan spodziewa się po wejściu do danego świata. W Falloutcie jest to zarówno walka, jak i absurd codziennego przetrwania po końcu świata. Jeśli mechanika nie generuje oczekiwanej akcji, gra zdradza licencję. W adaptacji nie chodzi o arytmetyczną wierność szczegółom, lecz o wiarygodną rekonstrukcję doświadczenia. Licencja jest cudzym światem, a projektant nie jest suwerenem kanonu. Twórca musi być jednocześnie artystą i kustoszem. Zbyt nabożna literalność zabija grę, zamieniając graczy w statystów cudzej opowieści. Gra bez decyzyjności jest jedynie rekonstrukcją. Wierność licencji polega na możliwości podjęcia decyzji, które byłyby sensowne w logice danego świata. Adaptacja na tabletom musi rozebrać świat na decyzje możliwe do fizycznego obsłużenia. To sztuka kompresji. Przy stole procesorem jest gracz, a gracz potrafi się znudzić i pomylić. Kluczem jest odróżnienie głębi od długu obsługowego. Głębia powstaje, gdy proste reguły tworzą trudne decyzje. Dług obsługowy to skomplikowane reguły, które generują głównie zmęczenie. Inteligentna mechanika realizuje obietnicę doświadczenia albo ją defrauduje. Projektowanie gier staje się nauką o rządzeniu zachowaniem przez reguły. Gra musi być produktem i zmieścić się w budżecie oraz harmonogramie. Ekonomia licencjonowania jest kluczowa, marka przyciąga uwagę, lecz nie znosi kosztów. Licencja to obietnica popytu i jednocześnie zobowiązanie finansowe. Rozmach często prowadzi do ryzyka zbyt wysokich skal. Konieczne jest wyznaczenie granic projektu. Projektowanie w próżni jest przyjemne, ponieważ próżnia nie wystawia faktur. Rynek i licencjodawca robią to bez skrupułów. Ograniczenia działają jednak jak forma w poezji, zmuszają do precyzji. Pozwalają znaleźć oś różnicy, by produkt nie był ani generyczny, ani zbyt dziwaczny. Pozyskanie licencji to test metodologiczny. Nie wystarczy stwierdzić, że fani kupią. To biznesplan napisany na serwetce. Profesjonalny pitch deck musi wykazać wiarygodność zespołu i rozumienie DNA marki. Zanim powstanie gra, trzeba udowodnić prawo do zaufania. Właściciel własności intelektualnej ocenia ryzyko. Pierwszym produktem nie jest więc gra, lecz obietnica bezpieczeństwa. Licencjodawca nie jest mecenasem marzeń projektanta. Jest właścicielem aktywa z konkretną wartością ekonomiczną. Marka to zbiór oczekiwań oraz emocjonalnych inwestycji fanów. Projektant musi rozumieć świat jako system akcji, wiedzieć, co jest ikoną marki, a co pozostaje elastyczne. W przeciwnym razie stworzy produkt formalnie zgodny, lecz duchowo pusty. W tej relacji kluczowe jest zaufanie. Proces akceptacji jest mechanizmem ochrony integralności własności intelektualnej. Zaufanie realnie zmniejsza koszt transakcyjny. Kompetencja twórcza staje się zatem zasobem ekonomicznym. Niebezpiecznym błędem jest backfilling, w którym projektant fałszuje tok rozumowania, by udawać, że wynik wynika z analizy. Gra, która chce być encyklopedią, często przestaje być grą. Pozyskanie licencji wiąże się z twardymi parametrami, takimi jak stawka lojalty, czas trwania umowy, czy zakres pól eksploatacji. Licencja generuje koszt wejścia, którego nie posiada projekt autorski, co całkowicie zmienia logikę przedsięwzięcia. Im większa obietnica kulturowa, tym bardziej bolesna porażka adaptacyjna. Produkt licencjonowany funkcjonuje na przecięciu dwóch grup: fanów marki i graczy tabletom. Idealna adaptacja nie rozdziela tych jakości. Jej mechanika jest jednocześnie nośnikiem tematu i narzędziem podejmowania decyzji. Licencjodawca musi zatem usłyszeć odpowiedź na pytanie, dlaczego ten projekt ma sens jako gra planszowa, a nie tylko kolejny przedmiot kolekcjonerski. Jeśli odpowiedzią jest jedynie możliwość przesuwania figurek, projekt stoi na bardzo cienkim lodzie. Licencja nie ogranicza kreatywności. Ona przesuwa jej środek ciężkości. Projektant staje się tu tłumaczem. Przenosi sens z jednego medium do drugiego, zamieniając montaż filmowy na kolejność aktywacji, a napięcie powieści na niepewność karty wydarzenia. To sztuka odpowiednika. Basset Store dostarcza modeli i map. Lecz one nie mówią, jak gra ma działać. Adaptacja to proces materialny, gdzie duch marki musi przejść przez papier, plastik i rygory prawne. Projektant musi też śledzić trajektorię marki, by produkt nie stał się nieaktualny. Projektant pracujący na licencji działa w cieniu przyszłości, której nie kontroluje. Wymusza to projektowanie modułowe i planowanie na najgorsze oraz najlepsze scenariusze. Profesjonalista dba, by porażka była kontrolowana, a sukces obsługiwany. Małe studio musi budować wiarygodność poprzez procedury i jakość. Pozyskanie licencji to gra poprzedzająca grę. Należy jednak pamiętać, że nie każda marka jest opłacalna. Profesjonalizm polega czasem na odmowie podpisania wymarzonej umowy, jeśli koszty czynią przedsięwzięcie finansowo niewykonalne. Nie każdy pomysł ma prawo do realizacji. Miej, jeśli nie spina się ekonomicznie. Wyobraźnia rozpala silnik, ale arkusz kalkulacyjny sprawdza, czy w baku jest paliwo. Pudełko musi się opłacać, zanim stanie się legendą. Często lepiej trafić do dużej części małej grupy docelowej, niż do małej części ogromnej grupy. W tej bletopie nisza bywa warunkiem przeżycia. Pozyskanie licencji wymaga zgodności trzech porządków: świata, medium i rynku. Bez tej analizy projekt może wyglądać efektownie, lecz rozpaść się w praktyce. Twórczość zaczyna się tam, gdzie kończy się iluzja dowolności. W metodologii Sheahana kluczowe są granice projektowe. Wyznaczają one przestrzeń, w której gra pozostaje wierna licencji i ekonomicznie wykonalna. Projektant musi najpierw ustalić, czego zrobić nie może. Dopiero po wyeliminowaniu niemożliwego widać to, co realnie pozostaje do zaprojektowania. Pierwszym krokiem jest wybór gatunku. Definiuje on czas gry, interakcje i rodzaj satysfakcji. Gatunek nie jest neutralny wobec marki. Błąd pojawia się, gdy projektant wybiera nurt dlatego, że jest modny, a nie dlatego, że wynika on z DNA marki. Jeśli świat kojarzy się z ryzykiem i improwizacją, mechanika nie może nagradzać statycznego wyczekiwania. Tu kończy się bajka o grze dla wszystkich. Produkt licencjonowany musi łączyć dwie grupy: fanów marki oraz graczy planszowych. Pierwsi kupują emocjonalnie, szukają klimatu i znanych postaci. Drudzy podchodzą analitycznie, badając balans, tempo tury i elegancję zasad. Kluczem jest zrozumienie tzw. read statek, stanów potrzeb odbiorców. Nie chodzi o demografię, lecz o sytuację użycia. Projektant musi też walczyć ze złożonością. Detale świata nie są tożsame z dobrą mechaniką. Drudzy zitsawe, czyli granularity. Tożsamość postaci ma być odczuwalna, ale nie administracyjnie nieznośna. Ostatnią granicą jest budżet. Każdy dolar kosztów produkcji podnosi cenę końcową o około 5 dolarów. Każdy komponent musi uzasadnić swoje istnienie. Budżet wymusza ekonomię funkcji, stąd znaczenie wielofunkcyjnych elementów i precyzyjnej ikonografii. W projekcie licencjonowanym komponent musi być atrakcyjny, zgodny z brandbookiem i opłacalny. Nowy projekt musi zdefiniować własną oś różnicy. Produkt musi mieć powód istnienia inny niż chęć zdobycia rynku. Gra musi być odmienna, by wzbudzić zainteresowanie, ale nie tak bardzo, by odrzucić odbiorcę. Inność musi pracować na korzyść projektu. Szóstą granicą jest cykl życia produktu. Gra licencjonowana rzadko powinna być pojedynczym pudełkiem. Projekt bazowy musi przewidywać rozszerzenia tak, aby nie naruszać kompletności gry, ale i nie sprawiać wrażenia, że gracz kupił jedynie wstęp do produktu. Nadużycie chęci kolekcjonowania zamienia entuzjazm w cynizm. Projektant musi też analizować trajektorię marki. Gra nie powstaje wobec statycznego pomnika, lecz żywego organizmu, który może zmienić skórę lub mitologię. Siódma granica to fizyczność medium. Planszówka jest rzeczą, a jej materialność współtworzy doświadczenie. Komponent jest interfejsem człowieka z regułą. Błędy w produkcji mogą zmienić system losowości w kompromitację z tektury. Elementy niosą też skojarzenia kulturowe. Ósmą granicą jest dostępność. Dostosowanie ikon do osób z daltonizmem to integralny element systemu informacji. Nie każdy fan marki zna konwencje gier planszowych. Gra powinna stawiać przed graczem trudne decyzje, a nie bariery dostępu. Dziewiątą granicą jest czas. Zbyt długie tury mogą zniszczyć nawet najlepszą mechanikę. Masse au play to usunięcie tarcia, które nie służy klimatowi. Gracz ma cierpieć z powodu wyboru moralnego, a nie przez analizowanie modyfikatorów. Projektant musi wybierać wersję domyślną, gdy materiał źródłowy jest sprzeczny. Liczby są narzędziem oddania atmosfery, a nie celem samym w sobie. Wartości pancerzy z Fallouta trzeba przekodować na zrozumiałe poziomy różnicy. To nie zdrada źródła, lecz sztuka tłumaczenia. Design boundaries są przeciwieństwem chaosu. Dobra granica dba o to, by system przetrwał kontakt z graczem i fabryką. Projektant licencji musi myśleć jednocześnie jak prawnik, ekonomista, dramaturg i inżynier. Projektowanie gier licencjonowanych to interdyscyplinarna praktyka przekładu. Gra istnieje w świecie praw, kosztów i technologii. Te ograniczenia wymuszają precyzję i pozwalają odróżnić realną ambicję od fantazji z dokumentu koncepcyjnego. Projektant pracuje na terenie zamieszkanym przez bohaterów i fanowską pamięć. Kluczowy jest tutaj setting oraz analiza luk. Większość marek to zbiór warstw i sprzecznych wersji. Wybór domyślnej wersji świata jest decyzją strategiczną. Projektant musi zadać pytanie o użyteczność kanonu dla medium tabletom. Materiał źródłowy dyktuje, co powinno znaleźć się w grze, ale nie jak ma ona działać mechanicznie. Gra nie jest encyklopedią świata, lecz modelem działania w tym świecie. Model musi być wierny funkcjonalnie. Tożsamość postaci musi objawić się w tym, jak postać zachowuje się na planszy i jakie decyzje wymusza na graczu. W projektowaniu postaci łatwo o błędy, albo spłaszczenie, gdzie różnice są pozorne, albo fetyszyzację szczegółu. Rozwiązaniem jest jeden precyzyjny wyróżnik, mechaniczna metafora, która jest krótka i jednoznaczna. W Falloutcie kluczowe są działania poza walką, opuchakowanie czy eksploracja. Bez nich gra byłaby tylko strzelaniną. To prowadzi do pojęcia expected action, oczekiwanej akcji. Projektant musi zadać sobie pytanie, jakie działania ten świat obiecuje. Jeśli gra ich nie umożliwia, zdradza markę. Kluczowa jest oś czasu. Moment akcji determinuje dostępność postaci, technologii i konfliktów. Należy rozróżnić elementy święte od roboczych. Święte to fundamenty, relacje, cechy bohaterów i ton opowieści. Robocze, jak statystyki czy detale ekwipunku, można przetwarzać na potrzeby medium. Błędem jest traktowanie liczb jako świętości, a tonu jako rzeczy roboczej. Materiał źródłowy rzadko zawiera wszystko, czego wymaga gra. Projektant musi wypełniać luki nowymi jednostkami czy regułami z dyscypliną. Każdy element musi wynikać z logiki świata. Niektóre luki trzeba zostawić, gdyż w grach interaktywnych są one przestrzenią sprawczości. Gra planszowa potrzebuje miejsc niedookreślonych. To przestrzeń oddechu, w której decyzje gracza nabierają znaczenia. Słabości frakcji stanowi tu kluczowy element tożsamości. Balans nie polega na tym, że wszyscy robią to samo równie dobrze, lecz na tym, by różne drogi miały swój sens i kontrę. Bez tego gra staje się jedynie matematyczną optymalizacją. Luki mają też wymiar narracyjny. Adaptacja medium pasywnego musi zerwać z pojedynczą linią fabularną. Serce regrywalności bije tam, gdzie rozpoznajemy świat, ale nie wiemy, co stanie się tym razem. Wymaga to ścisłej współpracy z licencjodawcą. Analiza intelektualnej własności pozwala wykorzystać mniej oczywiste elementy kanonu. Gra nie może jednak stać się testem wiedzy. Dobre odniesienie buduje klimat. Kanon wiąże się z aserami. Profesjonalizm polega na tym, by nie mylić wygody gotowych materiałów z prawdą świata. Ilustracja może inspirować mechanikę, lecz nie powinna jej zastępować. Świat IP należy czytać wielowarstwowo. Pierwsza warstwa to ikony, druga to reguły działania świata, trzecia to ton, czwarta to luki dla sprawczości gry, a piąta to ograniczenia licencjodawcy. Projektant dostrzegający wszystkie ma szansę stworzyć system. Ton jest sposobem, w jaki reguły traktują gracza. Ton to klimat w formie procedury. Innowacja musi wynikać z problemu adaptacyjnego, nie z chęci bycia oryginalnym. Dobra gra licencjonowana musi być wierna i niewierna jednocześnie. Wiernemu tonowi i logice świata, lecz niewierna literalnym liczbom czy nadmiarowi szczegółów. Dosłowność bywa bowiem najbardziej elegancką formą fałszu. Projektujemy oczekiwane akcje po to, aby gracz nie był turystą w muzeum, lecz uczestnikiem świata. Musi on podejmować decyzje brzmiące prawdziwie w ramach uniwersum, czując, że choć zna świat, nie zna wyniku swoich działań. To pomost do konwersji na format bezprądowy. Jak zamienić cyfrowe obliczenia i bogactwo kanonu na komponenty obsługiwane przy stole? W tym momencie procesorem staje się człowiek. Medium planszowe jest zarazem ubogie i genialne. Brakuje mu animacji i ukrytych kalkulacji, jest tylko gracz, stół i instrukcja. Jeśli projektant przepisze system cyfrowy zbyt dosłownie, zamieni gracza w urzędnika algorytmu. Tabletom nie powinien udawać komputera, lecz zamieniać decyzje w publiczne i dotykalne zdarzenie. Konwersja to poszukiwanie analogowego odpowiednika doświadczenia. Uproszczenie nie oznacza amputacji, lecz kompresję sensu. Złożoność to ilość elementów do obsługi, głębia to liczba znaczących konsekwencji decyzji. Administracja nie jest strategią. Konwersja gier wideo wymaga redukcji długu obliczeniowego. Każdy status czy zmienna z oryginału muszą przejść test, czy ta informacja realnie kształtuje decyzję. Jeśli nie, należy ją uprościć lub usunąć. W praktyce oznacza to zastąpienie algorytmów widzialnymi narzędziami, takimi jak specjalne kości, miarki czy talie zdarzeń. To projektowanie komponentu, który skraca drogę od decyzji do rozstrzygnięcia. Każda analogowa mikromaszyna ma jednak swój koszt. Projektant musi pamiętać o kulturowym ciężarze komponentu. Matematycznie rozwiązanie może być świetne, ale społeczności graczy mają odmienne oczekiwania co do tego, jak powinna wyglądać gra. W grach analogowych losowość jest zdarzeniem materialnym. Kluczowa jest tu ikonografia. Dobra ikona staje się niemal niewidzialna, zła zaś zamieniają się w zagadkę logiczną przy każdej turze. Dlatego komunikacja musi być redundantna. Kolor powinien wspierać kształt, a kształt ikonę. Dzięki temu gra nie rozpada się, gdy pojawia się zwykła ludzka skłonność do pomyłek. Projektowanie dostępności to projektowanie odporności systemu, który służy wszystkim. W wersji tabletom kluczowy staje się czas. Medium cyfrowe go ukrywa. Stołowe wystawiają na widok. Nadmiar procedur bez wartości merytorycznej męczy graczy. Projektant musi odnaleźć rytm medium, a nie kopiować tempo ekranu. Skutecznym sposobem zarządzania złożonością jest projektowanie modułowe. Zamiast monolitu budujemy system z bloków zasad, które można testować i wymieniać. Moduły mają wzmacniać rdzeń, a nie maskować jego braki. W procesie konwersji kluczowe są kości specjalne. Pozwalają zakodować rozkład wyników niemożliwy do uzyskania prostym rzutem sześciennym, co skraca obliczenia i wzmacnia tożsamość systemu. Podobnie działa talia kart jako narzędzie analogowej automatyzacji. Przykładem jest wtasowywanie konsekwencji decyzji do talii. To analogowa pamięć świata. Gracz wie, że gdzieś w talii czai się konsekwencja jego wyboru, co buduje napięcie. Konwersja wymaga decyzji, co zautomatyzować, a co zostawić graczowi. Jeśli czynność nie komunikuje stanu gry i nie wymusza decyzji, jest kandydatem do usunięcia. W grach licencjonowanych kluczowe jest dawkowanie treści. Zbyt mała ilość sprawi wrażenie ubóstwa, nadmiar zaś przeciąży system. Chodzi o koncentrację smaku, a nie wrzucenie do garnka całej spiżarni. Ważna jest relacja między walką a działaniami niebojowymi. Konwersja musi wyjść w stronę tzw. Beyond Combat. Hakowanie czy negocjacje muszą oferować zróżnicowane wyniki i inny rodzaj namysłu. Przeniesienie świata na stół wymaga akceptacji utraty. Próba kopiowania każdego detalu stworzy potwora Frankensteina, wierność wymaga selekcji. Najważniejszym narzędziem prawdy jest playtest, w którym pytamy, czy gra brzmi jak ten świat. Mechanika jest nośnikiem licencji. Dobra adaptacja przyjmuje ograniczenia stołu i czyni z nich zaletę. Kość nie jest ubogą symulacją algorytmu, lecz narzędziem napięcia. Sukces następuje wtedy, gdy gracz doświadcza właściwej wersji tego świata dla stołu. Wtedy brak automatyzacji nie jest defektem, lecz zaproszeniem do udziału. Dobra adaptacja musi być jednocześnie wierna i niewierna, lojalna wobec ducha świata, lecz odważnie zdradzająca jego literalny zapis, by ocalić sens. Prawdziwy sukces nie polega na stworzeniu mniejszej wersji filmu czy gry wideo. Chodzi o zbudowanie samodzielnego doświadczenia stołowego. To właśnie w lukach między kanonem a regułami rodzi się przestrzeń dla gracza, by przestać być turystą w cudzym muzeum i zacząć opowiadać własną historię w znanym uniwersum.